Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj razem ze mną nagrywa.
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
Radek, pierwsza rzecz, nie no, najważniejsza rzecz, bo mam nadzieję, że podcast uda nam się opublikować jeszcze przed wtorkiem. Gorąco zachęcamy jeszcze raz do wypełnienia, wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu inwestorów. Jest mi bardzo miło ogłosić, że Komisja Nadzoru Finansowego została partnerem badania i są też pytania od komisji. To gorąco zachęcam, jest tam bardzo fajne, bardzo, no, będzie tam, no, mam nadzieję, będą super wyniki. Będziemy to mogli na rozpoczęciu Forfinu zaraz o 10.30 21 listopada na PGE Narodowym ogłosić. Także to jeszcze raz gorąca prośba o wypełnienie dla osób, które słuchają nas w podcaście audio obi.si.org.pl. Tak, to proponuję przejść do tematów odcinka. Radek, jak przyjąłeś newsa o odwołaniu IPO Smyka, które nam się zapowiadało, no ale jednak nie doszło do skutku.
Powiem ci szczerze, że przyjąłem z podwójnym zaskoczeniem. Pierwsze zaskoczenie było takie, że bo to, że się odwołało, to nie było dla mnie zaskoczenie, ponieważ o ile przy tych poprzednich dużych IPO, czy tam Diagnostyka, czy Żabka, no to takie były dosyć entuzjastyczne nastroje z branży i tak się mówiło, że tam generalnie było wiadomo, że to się zadzieje. Natomiast w przypadku Smyka przedstawiciele funduszy no takie mieli mieszane uczucia, że no może się zamknie, ale nie po tej cenie i tak dalej, więc z zaskoczeniem przyjąłem informację, że ono się prawie spięło. Tam zdaje się, ty rozmawiałeś chyba z Aleksandrem Bożenckim, zdaje się, tak. omawialiście to, ja to miałem przy okazji trochę ochotę przysłuchałem i tam chyba cena była 13 zł, zdaje się, po takiej cenie gdzieś tam chcieli ten kapitał pozyskiwać i pierwsze zaskoczenie jest takie, że to się prawie spięło po 11. Ja oczywiście, tak jak pewnie wiesz, nie analizowałem tej oferty, więc nie byłem jakoś tam szczególnie w to zaangażowany, ale to, że to się prawie spięło, to było moje pierwsze duże zaskoczenie, a drugie zaskoczenie było takie, dlaczego się jednak nie spięło po tej 11. Nie wiem, czy tam pewnie gdzieś tam śledziłeś, czytałeś, że równocześnie w tym czasie Żabka zaczęła rozmowy o pozyskaniu jakiegoś bardzo dużego kapitału. I się okazuje, że jak Żabka wjechała w rozmowy z branżą, to zaorała Smyka i ani Żabce, ani Smykowi się nie udało. Więc naprawdę dwa takie ciekawe smaczki, zwłaszcza ten drugi, że duża spółka, która w tym samym czasie mówi, to my w sumie byśmy też coś pozyskali, no rozłożyła z tego, co tam się słyszy i po Smyka.
ABB chciała Żabkę zrobić, dobrze sobie przypominam, tak?
Tak mi się wydaje, że tam formalnie ABB nie zostało ogłoszone chyba.
Rozumiem, że wici po rynku rozpuszczone, że tak?
Coś takiego, tak, okay. Tak. Gdzieś tam pamiętam artykuł, zdaje się, w Pulsie Biznesu, więc no taka kuchnia inwestycyjna fenomenalna.
To powiem ci, jeżeli tak było, faktycznie przypominam sobie teraz, jak o tym mówisz, to tylko świadczyło o tej, powiedzmy sobie, kruchości tej oferty Smyka. Bo jeżeli oferta jest dobra, inwestorzy chcą ją kupić, to pieniądze zawsze się znajdą. Bez względu na to, co się dzieje, wiesz, dookoła na rynku i tak dalej. Ja rozumiem, że jakieś ta dodatkowa ABB, nie wiem jaką kwotę tej Żabki, domyślam się, że nie na drobne, jak to Żabka, bo to jest gigantyczna spółka, mogło jakieś tam, wiesz, trochę westać kapitału z rynku i inwestorzy finansowi mogli być, a dobrze, no to chcemy powiększyć udział, nie chcemy tego z rynku skupować, dobra, to weźmiemy w ABB. ABB to zwyczajowo jest po parę złotych taniej niż bieżący kurs giełdowy, bo tego się nie dogaduje z dnia na dzień, to zawsze chwilę trwa, inwestorzy finansowi żądają tego dyskonta, no wiemy, no taki jest zwyczaj, tak to się uklepało na polskim rynku, a jeżeli to odessało uwagę kapitał inwestorów tych finansowych, bo to nie ma się co oszukiwać, oni decydują o ewentualnym powodzeniu lub nie jakiegoś IPO i odessało tą właśnie uwagę i pieniądze z IPO Smyka, no to znaczy, że to po prostu chyba nie była dobra oferta, trzeba sobie wprost powiedzieć, więc nie dziwi mnie tam rezygnacja z tego IPO. No, przypomnijmy główne wnioski z naszych analiz, z tej rozmowy z Olkiem Bożenckim, odsyłamy tam do dwa odcinki temu. Nagrywaliśmy o tej Żabce, jest całe wideo na kanale YouTube'a. Wątpliwy cel emisyjny, tak? Na spłatę zadłużenia. Nawet jeżeli to jest OK, to to nie brzmi dobrze. Tak? Inwestorzy chcą inwestować, nie wiem, w rozwój biznesu, a nie w spłatę zadłużenia. Tak? To jest pierwsza rzecz. Może w krótkim terminie to nie ma znaczenia, ale w długim na pewno ma. Te megatrendy, czyli demografia w Polsce. Tak. Tak? No to na pewno. Jakby tak zadajmy sobie pytanie, jak będzie wyglądało to za 20 lat? No bo tak, załóżmy, że mówimy o bardzo, bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym, no to będzie, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie gorzej niż teraz. No to inwestujemy może i w lidera rynku, w spółkę, która się rozwija i tak dalej, ale na rynku kurczącym się. No i takie te dwa główne aspekty, plus może jeszcze jakieś inne wątpliwości, no, spowodowały, że jednak inwestorzy finansowi, nie tylko indywidualni, bo to nie było tak, że to były my tylko takie wnioski wyciągnęliśmy, a cały rynek to w ogóle był entuzjastycznie nastawiony. Nie, nie, nie. Ja mam wrażenie, jak tak przeglądałem fora dyskusyjne, analizy inne, nie powstające w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, to z grubsza to, co teraz powiedziałem, to z grubsza wszyscy tak mówili, pisali, nagrywali. Tak? Tak. To skoro tak, to zakładam, że wnioski inwestorów tych instytucjonalnych, finansowych mogły być podobne. No też zadawali bardzo proste pytania, tak? A to jak to tam w długim terminie będzie wyglądało? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta cena coraz niższa, jednak tam się tak się rozmyślili, ale oczywiście, jak mi ktoś by zadał pytanie, czy chciałbym mieć rynek kapitałowy ze smykiem, czy bez smyka, to chciałbym mieć ze smykiem, tak jak wielokrotnie to mówiliśmy. Wszystko powinno być notowane, no. Tylko może faktycznie no nie po tych parametrach ta oferta, tak? Nie na spłatę zadłużenia. Może powinno być dużo taniej po prostu, tak? Może ta cena po prostu nie pasowała no, inwestorom instytucjonalnym, że to jednak tam się wzięło, rozsypało. Tak? Miejmy nadzieję oczywiście, i to mówię, to, że się to ABB żabki odbywało i faktycznie, przypomniałem sobie, poszło tak w świat, taki news był, nie? Że oj, to inwestorzy finansowi, instytucjonalni, to chcą brać udział w ABB żabki, a nie, to też nie doszło do skutku, tak jak powiedziałeś, a nie w IPO smyka. To tylko świadczy o takiej kruchości tej oferty smyka. Jak byłaby dobra oferta, to tam by nic nie przeszkadzało. To by inwestorzy wzięli udział, kasa by się znalazła na rynku. Nie? Tak to czuję.
Prawdopodobnie tak. No z drugiej strony też to nie było jakieś tam super wielkie to IPO, tak? Bo to tam było poniżej chyba 200 milionów, jeśli mnie pamięć nie myli. Tutaj możesz mnie skorygować, ale to raczej nie były miliardy, prawda? Więc pamiętamy też, jak wyglądają te IPO, że tam jest pula dla instytucji i jest pula dla inwestorów indywidualnych. I jakoś tak się zawsze dzieje, czy może nie zawsze, ale często, że te pule dla inwestorów indywidualnych to mają redukcję rzędu tam 60 to jest w ogóle nieudane IPO, nie?
Tak jest,
tam
oczywiście.
80, 90, prawda? Więc to być może po prostu smyk powinien, nie wiem, jakie było zainteresowanie wśród indywidualnych, tak? Ale być też może nie. Po prostu trzeba dać trochę większą pulę indywidualnych. Nie wiem, czemu spółki dają tak małe te pule dla indywidualnych, a później robią 90% redukcję, tak? No ale to już są jakaś tam kuchnia doradztwa de facto przy IPO, no ale wydłuża nam się lista spółek, które nie zadebiutowały, tak? No w końcu mamy tego smyka.
Studenaka, jak się ta spółka nazywa?
Studenak był, tak, doktor Irena Eris, no tak. Tarczyński niedawno próbował zrobić emisję, nie udało się pozyskać finansowania, CyberFox niedawno się udał, to o tym rozmawialiśmy też tak. W poprzednim chyba odcinku, więc no niby hossa, niby wszystko się sprzedaje, niby spółki już te dywidendy wypłaciły i te fundusze powinny mieć trochę gotówki na reinwestycje, a nie jest tak różowo. No zobaczymy, co przyniesie przyszłość w tym temacie.
Wiesz co, odnośnie dlatego ten wątek chciałem poruszyć, czemu spółki tak mało przeznaczają na inwestorów indywidualnych, a tak dużo na instytucjonalnych. Kiedyś słyszałem wypowiedzi przedstawicieli jakichś agencji IR-owych, które tam obsługują to wszystko i tak dalej. I tam jest dorobiona. Ja bym chętnie usłyszał jeszcze raz tę wypowiedź, bo nie pamiętam, kto mi mówił, ale to pan publicznie, że to jest dorobione do tego cały taki taniec deszczu, jak to pozyskuje się akcjonariat, że on ma być stabilny, że spółki chcą mieć takie spółki, a takie, a tyle, znaczy nie spółki, tylko podmioty finansowe, a tyle inwestorów instytucjonalnych, a tyle jakichś zagranicznych instytucjonalnych i tak dalej, że to jest tam... No wiesz, to tania sprawa nie jest. Ta IPO kosztowało, nie wiem, co ten koszt został poniesiony, między 10 a 13 milionów złotych. No coś musi uzasadniać, że to tyle kosztuje. Więc w związku z tym te wszystkie kancelarie, wiesz, IR-owe, prawne, jacyś doradcy i tak dalej, to wokół tego jest dużo, że tak powiem, tej takiej celebry odnośnie pozyskiwania tych inwestorów, jak to ma być, że ci inwestorzy instytucjonalni jak wchodzą, no to oni nie wchodzą za milion, za 500 tysięcy, tak jakby na tyle mógłby to kupić jakiś bardzo, bardzo bogaty inwestor indywidualny, powiedzmy sobie, nie? Tylko że oni oczywiście mają ten minimalny ticket pewnie kilkadziesiąt milionów złotych, bo to uzasadnia ich zainteresowanie i tak dalej. I ten dobór tych inwestorów jest tam bardzo tutaj, to jest, no według tych zeznań, tych osób pracujących przy tej IPO, że to jest bardzo skomplikowane. No musi być skomplikowane. Okay. No, to skoro tyle kosztuje, to musi być skomplikowane, tak? To z tego prawdopodobnie wynika z to, że jak było ile? 150 milionów. No i wiesz, tam dobiera się tych inwestorów instytucjonalnych, tam dyskutuje się z nimi i tak dalej, że to właśnie musi być tak dużo dla inwestorów instytucjonalnych, no bo oni za milion nie kupią. Oni kupują za dużo, no bo już tam poświęcają swój czas, biorą udział w ofercie, to tego, to słyszałem. Nie? Ale mówię, celebra wokół tego i cały wiesz, jest poziom skomplikowania, jakie to wszystko jest trudne, ola Boga, jest bardzo duży. Nie?
No to wiesz, no mam wrażenie też, że tam się trochę jakby się trochę pokoordynowali i pozdzwaniali między tymi wszystkimi relacjami inwestorskimi i doradcami, to faktycznie no może by tam tak poukładali kalendarz, tak jak się układa produkcję dużych gier, premiery dużych gier, tak, że no nikt nie debiutuje wtedy, kiedy jest jesień i wychodzi nowa FIFA, czy nie wiem, nowe GTA, tak?
W marcu wychodzi nowe GTA i cała branża growa odetchnęła, że na jesieni teraz jeszcze może gry wypuszczać.
Dokładnie, tak. Dokładnie. No ale wiadomo, no tak na pół roku niestety się tych debiutów nie ogłasza.
Zwłaszcza, że to też nie jest takie proste. To nie jest tak, że dzisiaj sobie siedzimy 6 listopada, my tak nagrywamy 6, a 7 zadebiutujemy. Postępowanie w Komisji Nadzoru Finansowego, która przegląda te prospekty, tam bardzo dokładnie weryfikuje. I akurat mam okazję uczestniczyć w takich pracach w komisji, wiem, co tam się dzieje i dlaczego to i tak dalej. To wbrew pozorom bardzo dobrze, bo lepiej, żeby ta spółka została, no, nazwijmy, na partnerskich zasadach z komisją jeszcze nam przeglądnięta bardziej szczegółowym okiem na etapie postępowania prospektowego, niż już na rynku, bo wtedy na rynku to już komisja wzywa, to już jest poważna sprawa i tam udziela troszkę bardziej zdecydowanych reprymend, więc takie postępowanie trwa 3 miesiące. Więc od momentu decyzji, to jeszcze ten prospekt trzeba napisać, to też nie trwa chwilę, jakieś porządkowanie biznesu. Nauczyłem się nowego skrótu, uczestnicząc w tych pracach, że spółki muszą HIFy dopracować, czyli historyczne informacje finansowe, żeby one były wszystkie zgodne tam z możliwymi standardami, MSSF-ami, MSSR-ami, wszystko.
Porównywalność danych.
To porównywalność danych. To trwa, potem prospekt, potem postępowanie w komisji, więc to postępowanie w komisji 3 miesiące, więc takie, więc prawdopodobnie, wiesz, od momentu decyzji do momentu debiutu to i pół roku może minąć albo więcej, prawda? W związku z powyższym to się wszystko na rynku może zmienić. To nie jest takie proste, że tak, a tu sobie zadebiutujemy, tak? Czy za pół roku możemy być na, WIG może być i po 150 tysięcy, jak i po 70 tysięcy, tak? To też tak, to różnie może być. No długi, skomplikowany proces, prawda? No i na samym końcu ostatecznie się to, nie udaje, ale kolejny temat, który tutaj chciałem poruszyć, bo to pytanie, czy to tylko takie, wiesz, potknięcie, bo inwestorom się nie spodobał smyk, czy dalej będziemy mieli, powiedziałbym, jakąś taką umiarkowaną koniunkturę na rynku IPO, bo przecież wisi nad nami, tak, wiesz, można powiedzieć, to jest dron z napisem WB Electronics, tak, o ile ja dobrze tutaj czytam wszystkie newsy, śledzę.
Tak, takie pojawiły, no to nie są przecieki, tak? Pojawiły się w głównych finansowych mediach takie zapowiedzi, że tam spółka planuje pojawić się na rynku być może gdzieś tam w okolicy trzeciego kwartału 2026, więc no spółka duża, bo zdaje się, że za 24 około 3 miliardów przychodów. Spółka, mam wrażenie, że taka mało kojarzona, no bo kto nie zna smyka? No smyka znają wszyscy, tak? A spółki z branży militarnej niekoniecznie są tak szeroko rozpoznawane, a to jest tyle ważne, że to jest spółka, która produkuje te drony, tak? Czyli to nie jest tak, że ona tam dopiero zapowiada, czy jakiś list intencyjny z kimś podpisała, czy zapowiedziała podpisanie listu intencyjnego, więc no, z drugiej strony fajny debiut, na pewno ciekawy, na pewno na czasie, na pewno taki bardzo sprzyjający zainteresowaniu rynku wokół tego debiutu, tak? Bo wokół tego oczywiście można zbudować bardzo fajne takie story, nawet wykraczające poza ten nasz ryneczek, czy poza świat inwestorów, tak? Że tutaj można będzie zainwestować w spółkę, która gdzieś tam odpowiada na bieżącą sytuację geopolityczną i oczywiście nie tylko bieżącą, więc ciekawe. No ja tak się tylko zastanawiam, czy nasza hossa dronowa dotrwa do tego czasu.
Widziałem, że spółka, która realnie się tym zajmuje, jak rozumiem to jeszcze raz, WB tak. Electronics. Oczywiście kompletnie nieznana, bo to nie ma produktów dla klienta detalicznego, to tak mówisz, to nie smyk Orlen CCC. Ale widziałem, że sporo spółek, nazwijmy to mniejszych, robi przeglądy opcji strategicznych i już dziwnym trafem nie chcą pisać gry komputerowe, nie będą pisali gier komputerowych, tylko drony chcą produkować, prawda? Tu oczywiście w tym kontekście, znowu patrząc na megatrendy, jakieś takie długoterminowe prognozy, jest pytanie takie, że gdyby się dzisiaj wojna skończyła, albo nie wiem, za pół roku i tak dalej, przyznam się szczerze, że nie jestem optymistą, tak już tak między nami, nie? No ale dobra, załóżmy, że jednak wygramy tę wojnę i wojna by się skończyła, albo ten, wiesz, ten Putin z Żołańskim się jakimś cudem dogadają, to co to zmienia? To my wtedy, dobra, to jak to było przed 2022 i przechodzimy do porządku dziennego, czy jednak Europa, Polska dalej jednak, nie, no dobra, to jakieś te zbrojenia na jakimś tam, wiesz, poziomie muszą być, bo nie znasz dnia ani godziny, kiedy znowu, mówiąc tak, przepraszam, mało elegancko, komuś nie odwali za wschodnią granicą. Więc tak patrząc na takie trendy, to wydaje się, że nawet tu i teraz zakończenie wojny wcale nie spowoduje takiego myślenia, dobra, to spoko, możemy się wyluzować, połóżmy się na plaży, tylko raczej będziemy dążyli, może nie 5% PKB, tak jak to się ma dzisiaj, ale trochę mniej, ale jednak te zbrojenia będą. Oczywiście moda na spółki zbrojeniowe jest bardzo, tak? To nie ulega żadnej wątpliwości. Jak już Lubawę podciągamy pod naszą, wiesz, po nasze spółki militarne, no brakuje oczywiście, prawda? Brakuje, no to tak, jak najbardziej chcielibyśmy spółki, które realnie coś robią, a nie podpisują list intencyjny, dobra, zaraz, moda na blockchain minęła, moda na gry komputerowe minęła, moda na AI, no może nie minęła, ale chyba nie damy rady. Dobra, to drony produkujmy. No, weźmy spółkę, która naprawdę te drony robi, prawda?
Tak, no tutaj wydaje się, że wiesz, że ta koniunktura jest, powinna sprzyjać. Nawet tak. Jak się tam koniunktura na giełdzie troszeczkę ostudzi, no to pamiętajmy, ja nie jestem ekspertem tutaj absolutnie od wojskowości czy od tematów bieżących, natomiast no tak z tego, co gdzieś tam się orientuję, no to te drony zmieniły obraz pola walki, tak. Że to dzisiaj posiadanie, nie wiem, tak z piechoty, sprzętu, czołgów i tak dalej, to wiesz, to poleci ci 100 dronów i to się wszystko zmienia, prawda? Więc mam wrażenie, że tutaj ten rozwój technologiczny jest nieunikniony właśnie w tym kierunku, więc myślę, że finansowanie się znajdzie, no zwłaszcza, że wiesz, no ostatnio co, wczoraj Rada obniżyła stopy tak. O 0,25, więc ten kapitał też będzie szukał gdzieś tam potencjału do wzrostu, może jakieś napływy do funduszy jeszcze nam się pojawią, także no tego typu IPO raczej powinno się udać, no zobaczymy znowuż po jakiej cenie i zobacz, no to jest jakaś historia na przyszły rok, tak, ale chciałbym widzieć no, rozwój tego rynku IPO, oczywiście, potrzebujemy go.
Oczywiście, że tak, chcemy spółek, chcemy fajnych, dużych spółek debiutujących i to wiesz, to wielokrotnie narzekaliśmy, że och, te tłuste koty, potrzebne są młode wilki, są nam potrzebni ci. I młode wilki, i tłuste koty, wszyscy są potrzebni, żebyśmy tutaj mieli tu na giełdzie, żeby te spółki tu na giełdzie w Warszawie chciały debiutować, a nie tam na jakimś Euronexcie, czy gdzieś tam, tak? No to tak, to oczywiście, że tak. No i teraz pytanie, czy nam do tego jest potrzebna dalsza hossa, czy jakbyśmy mieli, wiesz, coś by się z rynkiem załamało, to byłby z tego jakiś problem, tak? Wydaje mi się, że nie, że to i jak oczywiście hossa będzie pomagać, bo wyższe wyceny to ci właściciele chętniej coś tam sprzedadzą, prawda? Ale jak jest dobra oferta, to się kasa znajdzie. To fundusze się pochylą, inwestorzy indywidualni dopiszą, tak? Nikt nie będzie narzekał, że na spłatę zadłużenia coś tam, albo że rynek jest słabnący, tylko wręcz przeciwnie, tak? A w ogóle jakoś przespałem, przyznam się szczerze, ten moment. Znowu mam wrażenie, po korekta minęła, jakbym tak spojrzał na WIG, to jesteśmy, pukamy znowu w ATH. Tak.
Korekta parodniowa, ale chyba jakieś tam nowe hasztagi można będzie drukować, jeśli to tak dalej pójdzie.
Jakie tutaj, jakiego hasztaga byś zaproponował?
133. No bo tam 111 już było, 122 to w sumie trzeba mierzyć wysoko, jest rajd Świętego Mikołaja, przynajmniej sezonowo można by było oczekiwać, więc no mamy 113, tak? 114 gdzieś tam z groszami były. Jakie były rekordy najwyższe?
113 było. Nie, przepraszam, 103, nie, to 113, to jest 114 było.
114. No to 122 to by było zbyt mało ambitne, więc ja bez kozery powiem 500, czyli 133.
Ja proponuję, 133. Przepraszam, tak pośmieję się, ja proponuję iść w kwadraty liczb ładnych, czyli 100, wiesz, 11 do kwadratu będzie 121, tak? Mhm. Tak. A potem to jak wypisz, wymaluj, 144, tak? Dobrze mówię? 12.
Tak jest, 144.
Tak, a później chyba 169, tak? 169. Mhm. Więc jakby to, takie poziomy mi się podobają. Nie mam nic przeciwko. No, to jest tak, im dłużej o tym myślę, tym po pierwsze się przyzwyczaiłem do hosty, ale to też niedobrze. Jak się przyzwyczaiłem, że mamy hostę i wiesz, chodzę wszędzie w jakieś, wiesz, wywiady, panele dyskusyjne, opowiadam, że mamy hostę i że się ludzie tego przyzwyczaili, to taki, wiesz, włącza się samemu u mnie. Jak ja wypowiadam te słowa, to włącza mi się światełko ostrzegawcze, ale kurczę, kiedy jak nie teraz? Tyle lat czekaliśmy. Więc podtrzymujmy, tak. Dmuchajmy w te żagle. I a propos hosty, chciałem cię zapytać, bo byliśmy we dwójkę, ty byłeś na chyba dłuższej części tej konferencji, ja byłem na krótszej. Chcieliśmy wspomnieć konferencję Inwestorzy dla Inwestorów. Super konferencja. Super. I ja wpadłem, byłem akurat na wystąpieniu Krystiana Dębskiego, gorąco polecam. Nie wiem, czy wypada tak mówić, ale powiem. Młody człowiek. Siedzieliśmy z Michałem Żuławińskim w ostatnim rzędzie i komentowaliśmy, że jak pierwsza konferencja Wall Street się odbywała, to chyba Kamila na świecie jeszcze nie było.
No, nie chcę tam zdradzać, który Kamil jest rocznik, bo powiedział to publicznie, ale myślę, tak. Że mogło tak być. Chyba myślę, tak. Że mogło tak być.
Tak. I teraz, tak, ale tak. To też jakby powiem ci, to super, bardzo miło się słuchało, bo wlał w moje serce takiej nadziei, że młode, znaczy nadziei takiego, wiesz, że młode pokolenie to też daje radę, też ogarnia super. Znaczy ten jego warsztat, który on pokazał, wyglądał bardzo profesjonalnie. Super to wyglądało, nie? Znaczy, nie?
Oczywiście. Ja się z Krystianem po raz pierwszy poznałem na jednym z walnych, w jednej ze spółek, tak? Bo tam oczywiście tam się kojarzyliśmy z internetu.
Przyjechał pilnować pieniędzy, rozumiem, tak?
Dokładnie tak. Także są tacy inwestorzy, wiesz, i to też było widać w trakcie tej konferencji Inwestorzy dla Inwestorów, że przyjechało parę osób faktycznie z Polski, tak? No ja z Warszawy do Wrocławia, byli ludzie z Poznania, byli ludzie z innych tam, z Białegostoku, słuchaj, ktoś jechał.
Cała sala, ile było? 250-300 osób? No tak mogło być.
Nie wiem, nie dotarłem do tutaj, ale było naprawdę sporo.
Tak na oko oceniam, cała duża sala wykładowa u nas na uczelni, na mojej uczelni, na Uniwersytecie Ekonomicznym, tak? To było super. Ja się tam jak idę na cokolwiek, to się zawsze wzruszam. Mówię, o tutaj, tu się uczyłem, tu uczyłem, także wiesz, o tu stołówka studencka, można było się kawy napić, także tak. Ale czekaj, bo do czego dążę? Bo o tej hoście zaczęliśmy, ja tak przeskoczyłem płynnie na konferencję Inwestorzy dla Inwestorów. Wiesz dlaczego? Bo zwróciło moją uwagę pytanie, które Radek, ty zadałeś. Czy inwestycjom w ostatnich latach nie pomaga to, że co do zasady mamy hossę?
Oczywiście, że pomaga.
I Krystian słusznie odpowiedział, że tak.
Mm-hmm. Tak. Nie, to jest, wiesz co, to jest bardzo duże wyzwanie przed tymi inwestorami, którzy faktycznie gdzieś tam zadebiutowali około pandemii albo po pandemii. Widać to, przynajmniej ja to zawsze najbardziej patrzę na SWIG-u 80, który jest tym takim moim zdaniem indeksem inwestorów mniejszych. I jak tu wrzucisz 20 lat historii indeksu, to porównując tą dekadę między 2010 a 2020 stracona i po dekada. 2020, to są dwa różne światy, prawda? Więc ta hossa nie zaczęła się w 22 na jesieni. Ona się zaczęła gdzieś tam w okolicach 19. Tak. Później był, wtedy wypadło dno. Później była oczywiście pandemia, marzec 2020, prawda? Więc to jest wyzwanie dla tych inwestorów, którzy zadebiutowali niedawno, tak? Bo wskoczyć na taki rynek i zarabiać, no oczywiście nie jest to aż tak proste, ale jednak wiatr mamy w plecy. Ale ta tendencja może się kiedyś odwrócić, więc o tym też trzeba pamiętać, tak? Warto się uświadamiać, że to jest, no, bazując na dotychczasowym doświadczeniu z poprzedniej chociażby dekady 2010-2020, no to jest zupełnie inny rynek.
Tak, oczywiście, to trzeba sobie powiedzieć, że tak, że faktycznie to była stracona dekada 2010-2020. Nawet SWIG, ten wychwalany przez nas, o Boże, jaki to wspaniały indeks, no to tak, no średnio się zachowywał w tamtym okresie, a od tamtego czasu, no to po prostu bajka, prawda? Jest razy trzy Aż miło popatrzeć.
Tak, tak, tak. Tutaj często już tam chodząc na różne spotkania z przedstawicielami giełdy, zdarza mi się wyłapywać, jak porównują oni SWIG 80 do Nasdaqa. I że SWIG 80 nie gorszy.
Ale w ostatnich tych 5 latach.
Więc właśnie, tak. Więc właśnie, tak. Nie jest to taka stała, historyczna reguła, tylko jest to jednak dobry performance ostatnich lat. Chociaż oczywiście trzymamy kciuki, żeby tak było, tak? No bo.
Nadróbmy to jest jednak ostatnie. Skoro narobiliśmy 5 lat, nadróbmy jeszcze kolejne 20 lat. Czemu nie, prawda? Ale wiesz co, bo zobacz, też zadałeś pytanie Krystianowi, czy w tym nie ma elementu tego, wiesz, łatwiej być dzisiaj dobrym, skutecznym inwestorem w dzisiejszych czasach. Łatwiej jest pójść się chwalić, że ja zarabiam pieniądze na giełdzie, a w ogóle mój portfel jest wyżej warty, no byliśmy super hostce, tak? O wiele pokazanie jakiegoś takiego super performance'u, ładne polskie słówko, super performance, w latach 2010-2020 było dużo, dużo, dużo cięższe, prawda? Teraz ewidentnie jest łatwiej. Ja to też pomijam jeszcze zarabianie, ale tak wysyp kanałów na YouTubie, gdzie jest, wiesz, młodzi ludzie zakładają kanały na YouTubie i tam próbują, tam wiesz, oflagowują się linkami afiliacyjnymi różnych brokerów i wypuszczają programy, jak to inwestuje 500 zł miesięcznie. Jest tak duży, że no, drodzy młodzi ludzie, to ciekawe, jak będziecie kontynuować swoją działalność, inwestować te 500 zł miesięcznie, jakbyśmy znowu wpadli, oby nie, znowu w taką samą dekadę jak 2010-2020. Nie? To tak.
Tak, no to jest, to jest duże, duże wyzwanie, ale też nie oszukujmy się, że każdy inwestor prędzej czy później stanie przed takim wyzwaniem, tak? Że każdy trafi na swoją pierwszą bessę, na swoją korektę rzędu 20%, na swój jakiś tam rynek, na którym polegnie. Aczkolwiek gdzieś tam per saldo, dobrze, że te kanały są moim zdaniem. Oczywiście zaraz tam nadzorca miałby zastrzeżenia, że niekoniecznie, czy to jest porada, czy nie jest porada, no ale z drugiej strony wiesz, no ja też już dobijam koło 40 i ja nie wiem, jak dzisiaj rozmawiać z 18-latkiem, 20-latkiem, żeby on się zainteresował giełdą i inwestowaniem. No tam TikTok, YouTube, no i wiesz, tam nikt gazet nie czyta w tym pokoleniu. Mm-hmm. Na bankiera nie sądzę, żeby też tam czy gdzieś, wiesz, nawet na stronę SI wchodzili, tak? Więc do nich trzeba dotrzeć inaczej i wiesz, każda forma zainteresowania rynkiem, mając świadomość, że oczywiście nie wszyscy długoterminowo na tym rynku przetrwają, no uważam, że jest dobra.
Tak, tak, tak. Rzeczywiście, może sam się do siebie śmieję. Zróbmy wskaźnik, ilość edukacyjnych, finansowo-inwestycyjnych kanałów na YouTubie i jakąś korelację na stopę zwrotu z WIG-iem nałożyć. Znaczy, jakby przez przypadek były ujemne stopy zwrotu przez 2 kolejne lata, jak to wówczas taka liczba, wiesz... Jak to by się zachowywało, tak. Dobrze, tak jak mówiłem, no, dobra, tak, jestem też za jakimiś tam poziomami 130 parę tysięcy, że tak już tam mamy kontakt z działem promocji giełdy, niech zaczną produkować, tak, na Wall Street. 30 Wall Street, przypominam, będzie w 2026 roku, to aż prosi się 130 tysięcy, 30, wiesz, to tak, wiesz, musi... Kiedy jak nie teraz. Tymczasem to tak duże takie liczby tutaj, znaczy to początek, wiesz, to o tym decyduje. No duże spółki. Jak WIG20 będzie dalej rósł, to będziemy mieli rekordy na WIG-u. Tymczasem chciałem cię zapytać, zagadnąć o taką, o program wsparcia, jak to się nazywa? Program wsparcia.
Program wsparcia pokrycia analitycznego.
Nigdy nie pamiętam, czekaj, PWPA. Program wsparcia PWPA. Pokrycia analitycznego, tak? Bo doczekaliśmy się pokrycia, jakieś analizy NC Focus. Giełda zrobiła. Mm-hmm. Mamy spółki z rynku New Connect, które zostały też przeanalizowane, to jest może dużo powiedziane, bo one są dużo, dużo skromniejsze niż pokrycie analityczne z dużego rynku. Chciałem zapytać się, czy oglądałeś, widziałeś i jak ci się to podoba, takie podejście do rynku New Connect w ramach programu Rewitalizacja rynku New Connect?
No pamiętaj, że rozmawiasz z inwestorem, który gdzieś tam trochę chodzi po tym rynku, tak, więc moje oczekiwania i standardy są gdzieś być może indziej niż inwestora początkującego. Dobrze, że to jest. Zdaje się, że dzisiaj jak to rozmawiamy jest jakaś New Connect Focus Convention, ty pewnie nazwę będziesz znał, bo chyba to się właśnie dzisiaj odbywa, jest jakiś tak. Event na giełdzie właśnie związany z omawianiem,
ale no bo okazał się ten... Chyba zdalny, to chyba nie jest stacjonarna impreza, chyba zdalny.
Mhm. Więc jest raport, powstał raport tutaj wyprodukowany przez dom maklerski INC, raport ma zdaje się, że 160 parę stron, Och, widzisz, przygotowany jesteś znacznie bardziej. Bardzo dobrze.
4 listopada, jak widzę.
Tak.
I mamy tu, proszę bardzo, jakieś tam wprowadzenie i tak dalej, i listę, 160 stron, ponad 160 stron. I spółki, które zostały tutaj, tak na oko, ze 20 spółek zostało przeanalizowane.
Tak, one zostały omówione. Fajnie, fajnie, na pewno fajnie. Oczywiście jest troszeczkę zamieszania, co to jest ten segment NC Focus, tam któreś spółki z kwartału na kwartał wypadają, któreś z kwartału na kwartał wchodzą, więc tutaj ta rotacja pewna jest. Raport, no, biorąc pod uwagę ilość spółek, które pokrywa, bardzo pobieżnie pokrywa, mam wrażenie, biznesy tych spółek, jakbyśmy tam się przenieśli między stronę, nie wiem, między 30 prawdopodobnie, jak nam pokazuje. No tak. Gdzieś tam koło 50.
Radek, wiem, że ty się interesujesz tą spółką, to może klikniemy kolejkowo.
Interesuje się może troszkę mniej, tak, ale generalnie struktura raportu jest bardzo podobna do wszystkich, gdzie ten profil działalności, no, zawiera się w postaci jednego zdania.
O, tak jest.
I tutaj mam pewnego rodzaju zastrzeżenie, tak? Bo resztę mamy tak, wyniki finansowe, no to generalnie pierwszy agregator danych finansowych powie nam, jaka jest dynamika, jaka jest rentowność, jaki jest wskaźnik zadłużenia. Więc to jesteśmy w stanie znaleźć dwoma kliknięciami. Notowania jesteśmy w stanie znaleźć dwoma kliknięciami. No, kluczowe raporty bieżące, które są tam chwileczkę niżej. No okej, okay, no to jest jakieś takie streszczenie ostatnich raportów, też to znajdziemy w EBI. A propos EBI, chyba jest planowana jakaś zmiana w ogóle tych raportowania na New Connectie, że już EBI nie będzie. Gdzieś mi się obiło o uszy, ale to zobaczymy, bo to tam pewnie dopiero przyszłość. No jest tam jakiś komentarz do wyników. Ten komentarz do wyników, no, jest sformułowany najczęściej tak, jak ja, co ja czynię zarzut, czyli przychody wzrosły o tyle procent, wynik wzrósł o tyle procent. Tak naprawdę jest komentarz, co się stało, a nie dlaczego się stało. No i gdzieś tam krótka informacja o strategii rozwoju, raczej krótka niż długa, więc...
Informacja o strategii rozwoju. Tak, to może się pośmiać, że opis, profil działalności to są dwie linijki.
Tak.
A informacja o strategii rozwoju to są cztery linijki.
Tak, i to jest wszystko tak naprawdę o biznesie tej spółki, tak? Czyli czym się spółka zajmuje, jaki ma model biznesowy. I tutaj chciałbym przesunąć akcenty, bo mam wrażenie, że ten raport o New Connectie, no te pierwsze 30 stron to jest właśnie tam zestawienie stóp zwrotu poszczególnych spółek. Spółki, które najbardziej wzrosły, spółki, które najbardziej smalały. No to nie jest jakieś tam, oczywiście to zajmuje objętość i tworzy ten raport, że on jest duży, no ale to nie jest szczególnie odkrywcze i łatwo to do tego dotrzeć, tak? No bo to co nam po tym, żeby tam robić przegląd ranking spółek z najwyższą stopą zwrotu, z najniższą stopą zwrotu. No fajnie, no ale to nie wiem, czy to jest informacja akurat, której bym tam szczególnie potrzebował.
No tak, wiesz, zagregowane ale... dane, nie? No to też tam, tak. No, powiem ci tak, no ma jakąś wartość taką, że wiesz, nie musisz samemu się przeklikiwać, tylko masz to zebrane w jednym miejscu, jakoś opisane, ale faktycznie już analizy pojedynczych spółek, no, nie wyglądają zbyt zachęcająco. Przynajmniej kliknę cokolwiek innego oprócz tego kolejkowa, bo to też tą spółkę, powiedzmy sobie, że bardzo daleko mam na radarze. SFD. Czekaj, nie SFD.
No to omawiałem chyba w jednym z webinarów, tak? Dla stowarzyszenia nawet SFD. Tak,
to
więc...
spójrzmy. To też, ponieważ ty znasz spółkę, to będziemy mogli sobie popatrzeć. O, profil działalności, 3 linijki. Tak jest. Sprzedawca detalicznych hurtowych suplementów diety. Dobrze. Kluczowe raporty bieżące. Wyniki finansowe. Informacje o strategii rozwoju 7 linijek, tak? Czy tam, no tak.
A, to chyba nawet rozmawialiśmy, tak. Tam przy okazji jakieś pytania zadawałeś, zdaje mi się, do tego mojego webinaru. Tak. Także no, rozumiem realia. To znaczy, giełda daje budżet i w ramach tego budżetu dom maklerski musi coś dostarczyć. Rozumiem, że spółek jest dużo, tak. I nie sposób jest przeprowadzić gruntowną, głęboką analizę wszystkich podmiotów.
No to niewykonalne.
Tam jest na dole jest jeszcze część z wywiadami, z rozmowami z przedstawicielami ze spółek i do tej części przyznam szczerze, że jeszcze nie dotarłem i nie jestem w stanie ocenić jej jakości. Natomiast na ten moment, no, traktuję ten raport jako taką zajawkę, jako taki poszukiwanie inspiracji, jako narzędzie, w którym inwestor może znaleźć inspirację. Przejrzy sobie te spółki, po tej krótkiej, po tym krótkim profilu działalności zobaczy mniej więcej, w jakiej spółka branży działa. I tutaj gdzieś tam spróbuję sobie wchodzić głębiej. Co by mi dużo bardziej pomogło, gdyby było w paru punktach czynniki wspierające biznes danej spółki. Na przykład spółka jest eksporterem, w związku z czym takie i takie relacje walutowe działają na jej korzyść. Czynniki tam ryzyka dla spółek, czyli już takie rzeczy troszeczkę bardziej merytoryczne.
No bo tutaj akurat mam przed sobą Scanway, tak? Gdzie
tak.
No wiadomo, branża kosmiczna, kolejna popularna branża, prawda? No tak, tak, tak. No, czyli to jednak nie jest raport analityczny, a piguła informacyjna.
Tak, taka zajawka, żeby poszukać ciekawych pomysłów do dalszej, no bo z drugiej strony tak, no mamy wyniki finansowe, które są w danym kwartale, one nie podają nam dłuższych szeregów czasowych, więc trudno jest ocenić jakość biznesu po dynamikach jednego kwartału, tak, bo spółka może mieć jakieś tam, nie wiem, dokonała dużego przejęcia, wzrosły jej koszty finansowe, to jest w zasadzie rzecz, która tam za parę kwartałów stanie się mniej ważna, bo spółka spłaci zadłużenie, więc bardziej bym tutaj oczekiwał takiej analizy biznesu, czy chociażby czynników, które wpływają pozytywnie, negatywnie, jakieś szanse stojące przed biznesem, nie wiem, że może wchodzący KSeF niektórym spółkom będzie bardziej służył, albo jakaś tam zmiana regulacji nie będzie służyła tym spółkom. No ale generalnie podsumowując, dobrze, że ten raport jest, to zdecydowanie lepiej, że on jest, niż by go miało nie być. Wiemy, że to jest początek drogi, że prawdopodobnie to też będzie ewoluowało w czasie, być może nawet nasz głos gdzieś tam zostanie usłyszany i wzięty pod uwagę, także fajnie, że coś wokół tego New Connectu się dzieje, tym bardziej, że na Forfinie zakładam, że nie przeglądałem się szczegółowo planów, ale zakładam, że coś tam przedstawiciele giełdy będą
już mogę powiedzieć,
będą mieli
chyba
swojego.
Nie mamy tego jeszcze wpisanego w program, bo tam jeszcze dosłownie ostatnie ustalenia trwają, spotkanie z prezesem Bardziłowskim jest zaplanowane. Będzie.
No,
będzie
także,
można
także
podejść
ja, wiesz,
i zapytać, panie prezesie, minął rok, jak tam rewitalizacja rynku New Connect? Oczywiście, no to zapraszam.
Tak, bo moja łysa głowa wstawała na zeszłorocznym Forfinie, moja łysa głowa wstawała, pytała na Wall Streetie w Karpaczu dokładnie o realizację strategii, więc zakładam, że w tym roku no, nie będę gorszy i również wstanę i zapytam.
Dobrze, no dobra, to będziemy się temu bardzo przyglądali, bo oczywiście ten rynek New Connect, no, ciągnie się taka niesława za nim, ja zawsze tutaj w obronie rynku podnoszą, ale trzeba patrzeć, czy się nie zaczęły przejścia z New Connectu na rynek główny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jakbyśmy tam bardziej uwypuklali te dobre przykłady tych fajnych spółek, które jednak na przykład na tym New Connectie są i przechodzą, no to oczywiście byłoby dobrze i też oczywiście nie może nam się zaciąć mechanizm debiutów na New Connectie. To też jakoś tam musi wyglądać. Dobrze, a propos debiutów, proponuję przejść do ostatniego tematu zaplanowanych. Zadebiutowały, poczekaj, tylko sprawdzę datę, bo to jakoś było przed chwileczką, 29 października zadebiutowały instrumenty kompletnie z innej bajki na rynku u nas na giełdzie, czyli uwaga, listy zastawne, takie cudo, czyli listy zastawne, konkretnie tu emitentem jest PKO Bank Hipoteczny i to jest normalnie notowany produkt. No to powiem ci, to jest ciekawa sprawa. Oczywiście nie jest to tak ekscytujące, no nie wiem, jak ETF na WIGDIF Plus, gdzie mogliśmy nagrywać, mówić. Jest to kolejne jakieś narzędzie dla inwestorów indywidualnych. To swoim zachowaniem ten list zastawny bardzo przypomina obligacje. Bardzo. To jest, przypomnijmy, taki to powiesz, papier wartościowy, którego zabezpieczeniem jest pakiet kredytów hipotecznych. Tak, czyli umówmy się, tak, no, z poziom bezpieczeństwa bardzo wysoki, prawda? Bardzo wysoki. Termin wykupu jest 27 listopada 2028, czyli to ile to jest? 3 lata czy 4?
3 lata, 6, 7, 8,
tak. Stopa oprocentowanie w pierwszy okres odsetkowy 5% w skali roku, a później stopa referencyjna NBP plus 0,25, to a propos, to zależne, tak zachowuje się, wygląda jak obligacja, odsetki co pół roku wypłacane, odsetki będą wypłacane co pół roku i co pół roku będzie też aktualizacja tego oprocentowania, później po pierwszym roku, to wypisz, wymaluj, jak obligacja Skarbu Państwa się zachowuje, nominał 1000 zł i tym się to różni, na przykład my jesteśmy przyzwyczajeni, nawet już nie jako inwestorzy, jako konsumenci usług finansowych, do kupowania obligacji detalicznych Skarbu Państwa no w PKO BP albo PKO SA. No i tam te COI, EDO, TOSy kupujemy, nie ma z tym problemów. Pojawia się bardzo podobny instrument, tylko właśnie PKO Bank Hipoteczny, ale notowany na giełdzie.
Instrument totalnie egzotyczny. Mimo że nudny strasznie, natomiast egzotyczny Mam wrażenie, że ciężko będzie takiemu zwykłemu oszczędzającemu wytłumaczyć, co to jest. Bo tak, gdybyśmy to nazwali obligacją hipoteczną, to chociaż już wiemy mniej więcej, o czym myślimy, tak? List zastawny dla wielu, no dobra, no to jakiś zastaw, to działa jak w Lombardzie, tak. o co tutaj z tym wszystkim chodzi, prawda? Więc tutaj oczywiście ta kampania edukacyjna będzie potrzebna. Dobrze, że to zadebiutowało. Fajnie, gdyby ten rynek się rozwijał. No wiemy oczywiście, że te listy zastawne były, ale one szły głównie do branży, tam chyba było nominale 500 tysięcy złotych.
Czyli nie dla inwestorów indywidualnych.
Tak, tak, więc to nie było dla inwestora indywidualnego. Ja jak myślę o tych listach zastawnych, oczywiście można to zestawiać tam z obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi czy skarbowymi, ale mi się przypomina film Margin Call, nie, o rany ten drugi, nie Margin Call, tylko nie Wilk z Wall Street, jak Tony Bourdain, Margin Call chyba. Jak te obligacje korporacyjne, te hipoteczne tam przepakowywali, pakowali, transzowali.
Chyba Margin Call, chyba tak, chociaż.
Jak Tony Bourdain generalnie taką z gulasz z ryby robił.
To nie Margin.
Big Short, nie? Jak on robił gulasz i to było przepokazywanie, jak te stare hipoteczne obligacje, które się nie sprzedały, przepakowywali i robili z tego nowy produkt. Fenomenalny film, warto obejrzeć. I to mi się przypomina, jak sobie myślę, że zabezpieczeniem takiej obligacji hipotecznej jest hipoteka, tak? Czyli co się stanie, czy te hipoteki będą spłacane, czy nie będą spłacane. Jeżeli nie będą spłacane, jakie jest ryzyko, że faktycznie jakby to przepakować ten instrument 15 razy i zrobić z tego trochę bardziej agresywne instrumenty, to mogłoby tutaj fajny rynek, fajnie nam to rozhulać rynek.
I pochodne na to zrobić.
Znowuż przypomina...
Ale to nie miałoby nic wspólnego, bo to ja przepraszam, bo to namalowałeś taki obraz, jakby to nie wiadomo było jakieś strasznie ryzykowna sprawa, a to mam wrażenie będzie ultra super, no powiedzmy tak, nudny, ale bezpieczny instrument. Trochę bym to postawił wręcz jako alternatywę dla obligacji Skarbu Państwa, którą inwestorzy sobie mogą kupować. Ja bym powiedział, że poziom wiarygodności, nie wiem, poziom jakiś tutaj, że bardzo wysoki, że to blisko obligacji Skarbu Państwa, ale dygresja do Big Short bardzo mi się też podobało.
Tak, no bo wiesz, no bo tak, no jeżeli jest obligacja, no to ktoś ci zwinie pieniądze. No ale jeżeli to jest list zastawny oparty na hipotekach, a co jak ci ludzie przestaną płacić hipoteki? Nie? Oczywiście, no to już można sobie zadać pytanie, czy jest ci winien bank, czy są ci winni ci ludzie, którzy pozaciągali kredyty, tak? A co jeżeli oni przestaną te kredyty spłacać? Więc tutaj ja z kolei pamiętam, jeszcze jak zaczynałem inwestować, zaczynałem też handel na kataliście i kupowałem obligacje, gdzie były obligacje zabezpieczone, obligacje niezabezpieczone, były obligacje zabezpieczone poddaniem się egzekucji przez prezesa zarządu i tak dalej. Tamte spółki też bankrutowały i się okazywało, że zabezpieczenie jest iluzoryczne, nie? Więc zawsze nowy instrument zawsze każe zadać sobie to pytanie o zabezpieczenie, a co jeżeli nie, jakie jest ryzyko? Więc mam wrażenie, że o ile te listy zastawne zadebiutowały, to one jednak ciężko się będą miały przebić do mainstreamu. Znaczy... Przez nazewnictwo, bo to chyba strasznie dużo ustaw trzeba by było zmienić, gdyby próbować zmienić ich nazwę na obligacje hipoteczne, że to tam pół systemu prawnego w tej warstwie finansowej trzeba by było zmienić.
Wiesz co, ja powiem tak, to przeszło tak trochę bez echa, a z drugiej strony, jak czytam, to mamy tutaj newsa, mamy napis tutaj na naszej stronie, to zobacz, ta pierwsza emisja listów zastawnych dla inwestorów indywidualnych i ponad miliard złotych zostało zebrane. Ja wiem, że to po jakichś private bankingach i tak dalej, że to bogaci ludzie się złożyli na ten miliard, ale zobacz, przed sekundką rozmawialiśmy o tym, że oferta za 150 milionów smyka się nie udała. Tak? A tu brali inwestorzy instytucjonalni, brali udział w tej ofercie, że to duża, poważna oferta, no ale jednak się nie udała. A tutaj miliard złotych i proszę bardzo, i sprzedane i jest notowane. Oczywiście pytanie, co dalej, bo to się tym różni na przykład od obligacji Skarbu Państwa. Wiele jest różnic, wiele podobieństw, ale różni się na przykład tym, że są notowane. Bo jak chcielibyśmy obligacje Skarbu Państwa spieniężyć, zerwać, przerwać, oczywiście jest to możliwe w każdym momencie, odsetek nie tracimy, ale tam jest zawsze jakaś opłata manipulacyjna. Trzeba czytać tam po tych poszczególnych obligacjach, więc różnie, powiedzmy, nie wiem, strzelę, 3 złote, prawda? To te listy zastawne można normalnie sprzedać. I one są notowane i mają tutaj taki bardzo ładny ticker. Czekaj, PHP 1128, że 11 zakładam jak listopad 2028, czyli ta data wykupu. Dzisiaj, jak widzę, wolumen 379 sztuk, 38 tysięcy. No nie wiem, dużo mało może dyskutować na ten temat, ale ja bardziej wskazał, że pojawia się taka alternatywa dla osób, które poszukują dywersyfikacji, że muszą mieć, nie wiem, mają bardzo duże majątki, mają część w tym, część w obligacjach, coś tam i tak dalej. O, będę miał kawałeczek majątku w listach zastawnych jako dywersyfikacja. Oczywiście tam można byłoby zanurkować w tych zabezpieczeniach, prawda? Ale to... No nie wiem, to też nie chciałbym się tu absolutnie wypowiadać, jak wygląda zabezpieczenie, no ale jednak emitentem jest no, PKO BP, bank hipoteczny. To
tak tutaj,
patrząc, dużego lotu ptaka patrząc, bardzo wiarygodny instrument. Ja wiem, że Big Short jest fajnym filmem i że cały kryzys subprime w Stanach Zjednoczonych wyniknął właśnie z tego, że różnego rodzaju instrumenty o charakterze hipotecznym były to opakowywane, tam wiele poziomów było tych instrumentów, a na samym końcu ludzie zwykli przestali spłacać kredyty hipoteczne i tak upadł cały system. Ale chyba jesteśmy w innym miejscu na rynku, no mimo wszystko, tak? Tak wiem, że mamy świeżo w pamięci, tylko 18 lat temu to było, czy tam 17.
Wiesz co, Michał, myślę, że dziś już, powiem brutalnie, nie są czasy na takie instrumenty. To znaczy, jak ktoś zna rynek katalizm, no to wie, że tam są poszczególne serie, poszczególnych emitentów. Dzisiaj żadnemu indywidualnemu nie będzie się chciało analizować poszczególnych serii listów zastawnych i że jeżeli chcesz wyjść z danej serii, to ty musisz znaleźć płynność na danej serii. Co powinno się stać, to powinien powstać ekstremalnie tani ETF na te listy zastawne, żeby inwestor miał taniego ETF-a, ciasny spread, ryzyko rozłożone przez różne serie tych listów zastawnych, dokładnie to samo, co zrobiło beta ETF na tym ETF-ie cashowym. Tam też są pod spodem obligacje. Ja się nie muszę zastanawiać, czy ja chcę kupić listy zastawne tej serii, tamtej serii, jakie tam jest zabezpieczenie, jaka tam jest marża, żeby też gdzieś tam część tego budżetu branży, no bo zakładam, że to wszystkim ma służyć, ale też ktoś na tym zarabia, żeby poszło w zrobienie takiego taniego ETF-a. I wtedy, wiesz, ja chcąc zainwestować w coś takiego, po prostu kupię ETF-a, tak? I wtedy dostawcy tych listów zastawnych nie będą się kontaktowali, oczywiście wiadomo, to gdzieś tam powinno być sobie notowane, nie zależnie, tak, ale żeby Kowalski w czasach, kiedy ma wszystko na kliknięcie, nie musiał wchodzić w rynek 50 listów zastawnych, różnych dostawców, różnych serii, z różną marżą i z różnym tam jeszcze być może konstrukcją i musiał samodzielnie wybierać, a jak będzie chciał kupić czy sprzedać, to musi mieć, no wejdź jeszcze raz proszę w notowania, zobacz ile tam na sprzedaży stoi, znaczy przepraszam, na kupnie, ile tam stoi głębokość. 100, to jest oczywiście nominał, czyli tam nominał 1000 zł, no to 5000 zł na kupnie, nie? W tym momencie tam stoi. A ja co, jeśli ja bym chciał sprzedać za 10 tysięcy złotych albo za 50 tysięcy złotych?
Jakiś animator, bo akurat na sprzedaży stoi 121 sztuk, więc...
Znaczy, no ale to na kupnie ile stoi, tak? Bo gdybym ja dzisiaj chciał, powiedzmy, z różnych względów szybko sprzedać za 50 tysięcy złotych, no to ja widzę na pierwszej ofercie 5 tysięcy złotych, tak, nie? No i pytanie, po jakim kursie ja wychodzę. Więc gdyby to było w ETF-ie, gdyby to było rozproszone, to tam ta głębokość prawdopodobnie byłaby większa, chyba że no jest tam emitent czy animator, który dokłada, tak? Czy ja zdejmę piątkę, on dorzuci piątkę, ja zdejmę piątkę,
nie,
on dorzuci piątkę.
Zakładam, że tak musi być, bo oczywiście przy tego typu instrumentach, które dla wielu inwestorów będą substytutem gotówki, jakimś sposobem na przechowywanie gotówki, żeby nie trzymać ich na rachunkach bankowych, tylko mieć trochę wyżej, tak? Tylko typu właśnie, jak to teraz jest 5%, tam będzie, zakładam, ta stopa, no kiedy te stopy się obniżyły? Wczoraj, znowu będzie na kolejny okres odsetkowy, troszkę mniej i tak dalej. To jest jakieś, mówię, to jest przechowywanie gotówki. Tak jak powiedziałeś, ETF, bety, tam ETF beta cash, ten, tak? Na przykład ten.
Tak.
No to oczywiście ten moment kupna-sprzedaży ma gigantyczne znaczenie, bo na takim rynku jak polski, który nie możesz sobie tak, a za milion sprzedaję, kupuję, to nie jest takie proste, bo za chwilę jeszcze rynkiem. Sam ten moment sprzedaży, znaczy kupna, a potem sprzedaży jest bardzo ważny i wymaga od inwestora dużo uwagi. To Mateusz Mucha zawsze mówił, że inwestorzy czasami awanturują się o opłatę, że za wysoka opłata za zarządzanie i krzyczą o matko tego, po czym kupują tego ETF-a, który jest na S&P 500 notowany, PKC na otwarcie. I tam to się jakieś widełki tam strasznie rozjeżdżają i w jednej transakcji tracisz kilkuletnią opłatę za zarządzanie, tak, że płacić i tak dalej. Więc zakładam, że tu też może ten przypadek może być, że tu wręcz obowiązkiem inwestora będzie bardzo uważać, żeby czegoś tam zbyt dużego zlecenia PKC nie włożył, bo zachwieje rynkiem i mu się tam, wiesz. I że, zakładam, tak, że tak tutaj... może być, przynajmniej na samym początku. A odnośnie tych listów, znaczy tych serii i tak dalej, to ja nie wiem w sumie, jak to jest. To czasem nie jest tak, że jest jedna seria notowana na razie.
No, czy na razie wydaje mi się, że tak, bo to musi być kolejny emitent, nie wiem, może drugi emitent wejdzie ze swoją serią, może w grudniu będą nowe serie.
Za pół roku ten PKO Bank Hipoteczny wypuści kolejną serię tam nie na listopad, a na, będzie się nazywać, nie wiem, 0329, tak? No, tak.
Dokładnie, także wiesz, mam wrażenie, że przy tak niskich, bo wiesz, na obligacje są rynkiem dużo większym niż rynek akcji, ale to jest jednak rynek, już tam abstrahując od listów hipotecznych, listów zastawnych, ale to jest rynek profesjonalistów. Jeżeli my chcemy zachęcić detal, żeby w to inwestował, no to mamy dwa rodzaje detalu, tak? Mamy detal bardzo specjalistyczny, nie wiem, jak na przykład tak to działa w środowisku certyfikatów strukturyzowanych, tych produktów strukturyzowanych, które również są notowane na giełdzie. To są inwestorzy, którzy tam jest, generalnie jest ich dużo, są różne strajki, różne ceny, trochę podobnie to działa w opcjach, tylko że tam inwestorzy, no to są najczęściej spekulanci i oni grają o duże stopy zwrotu, w związku z czym śledzą te wszystkie mechanizmy, nie? Natomiast jeżeli ja mam do wyboru produkt typu ETF, bety, który coś tam daje. Obok mam obligację skarbową, która również coś tam daje, nie wiem, detaliczną chociażby, tak, czy 800+, bo niektórym też przysługują. I jeszcze mam jakiś trzeci produkt, ale w niego już muszę wchodzić, szukać serii, porównywać, analizować i tak dalej. To mi się nie będzie chciało po to, żeby mieć tam, nie wiem, 10 punktów bazowych, lepsze oprocentowanie, powiedzmy, tak? I ten. Więc to musi być łatwe, to musi być, uważam, uproszczone, na to powinien być jeden ETF tani, nie wiem, za zerową opłatą za zarządzanie chociażby. Nie wiem, kto się zrzuci na to, na zarządzających, w razie czego do mnie proszę nie dzwonić, ale uważam, że to jest, że to musi być prostsze. Nie? Tak samo jak rynek katalist, no to jest dzisiaj rynek windykatorów i deweloperów. Czy tam się dużo dzieje? No raczej nie, mam wrażenie, że niedużo.
No tak, no nie jest to ekscytujące. Nie jest to kolejna spółka, która drony będzie teraz produkować i mamy szansę tu 1000% zarobić. Tak mówię, to jest przechowywanie gotówki, dające, nie wiem, kolejną możliwość i tak dalej. No na razie mamy jedną serię, tak? To zobaczymy, co będzie, jak tego będzie więcej.
No bo zobaczmy nawet te wahania ostatnie, no to tam ile, jak długo to jest notowane?
Od 29 października, no parę dni.
I zobaczmy, że waha się to pomiędzy 100, a pomiędzy 100 i 40, tak? Czyli 40 punktów bazowych jest wahań. No to 40 punktów bazowych przy tym, że tam rocznie można na tym pewnie zarobić z 5%, no to jest prawie 10% kosztu spreadu potencjalnego. Tak. Wiadomo, że to nie jest jednorazowy spread, tylko ten spread jest rozciągnięty w czasie, no ale to, no to już jest coś, tak? Więc uważam, że to trzeba ograć ETF-em, mimo że kibicuję generalnie temu rynkowi, że chciałbym, żeby i ten segment rynku się rozwijał. Ciężko będzie to sprzedać dzisiaj komuś, kto po prostu chce zaparkować gotówkę. Oni się nie będą doktoryzowali, co to jest list zastawny, jak on działa i w czym on może być inny i lepszy niż obligacja skarbowa, niż ETF bety, niż obligacja miasta Warszawy, powiedzmy. To musi być proste i automatyczne nakliknięcie, tak jak ostatnio u Patrycjusza Wyżgi cytowałeś Tomka Jaroszka, że instrumenty finansowe dzisiaj się trzyma w aplikacji.
To ja cytowałem, Tomka Jaroszka, tak, że on
to... także to musi iść w tym kierunku myślenia, tak, żeby to było dla detalu fajne. Chyba że oczywiście oferujemy stopę zwrotu 30% rocznie, to ja za 30% każdy prospekt, nawet 500 stron przeczytam, tak? No ale to nie mówimy o takich stopach zwrotu.
Jeszcze raz, dobra, wyczuwam sceptycyzm, okej, ja też tak powiem ci, no nie jest najbardziej marketingowy tam, wiesz, instrument ever, ale za miliard złotych został sprzedany. I tyle PKO, ten bank hipoteczny znalazł inwestorów, więc jakby to też zwracam uwagę.
No to jest prestiżowo, więc tutaj zakładam, że wszystkim zależało, tak? I nadzór tam przykładał ręce, i emitent, i giełda oczywiście, więc tu wszystkim zależało. Trzymam kciuki, żeby na tym były obroty, trzymam kciuki, żeby kolejni emitenci się pojawili, no ale to też zależy od sukcesu, od popytu, między innymi od promocji. Przykro mi, że ja tak sceptycznie tutaj na temat tego instrumentu świeżo nowego, najmłodszego chyba na polskim rynku się wypowiadam, ale uważam, że to powinno być proste. A jak będzie, zobaczymy, no pewnie wrócimy za jakiś czas do tematu. Najwyżej ja kupię, nie wiem, za parę złotych, rzucę pekacem i ci powiem, jak to wyszło.
Czekaj, to daj mi znać, w którym dniu będziesz to robił, to ja tam się tak rozchwiejesz spready, to ja wtedy chętnie tam coś, wiesz. Za parę złotych, jak ładnie ująłeś, ustawię się po tych dolnych spreadach. Nie, no zakładam, że jest animator, który ja jakoś tego pilnuję, tak? Ale jeszcze raz proszę, przypomnijmy, na ETF-ach też są animatorzy i też tam ci zarządzający przypominają, brońcie Panie Boże PKC na otwarcie, bo jeśli mogą cuda dziać, to nie róbcie tego, tak, nie kupujcie ETF-ów, bo no bo nie, mimo że to są akcyjne, popularne, jakieś tam obroty są. Dobrze, Radek, bardzo gorąco ci dziękuję. Jeszcze na sam koniec chciałbym jeszcze raz tutaj zachęcić, prosić, bo do 12 listopada będziemy zbieramy głos, tak, znaczy prosimy o wypełnienie, wzięcie udziału w ogólnopolskim badaniu inwestorów. Badaniu inwestorów. Wyniki ogłaszamy zaraz na otwarciu Forfinu. Na otwarciu 10:30 pierwszego dnia 21 listopada na Stadionie Narodowym. Gorąco, gorąco zachęcam. Dobrze.
A Radę, i twój oczywiście, i się widzimy. Mój w sobotę na sali tak zwanej Korytarz.
Agora, Boże, będę opowiadał ładnie tutaj.
Na sali Agora będę opowiadał o... Postaram się w 10 punktach syntetyzować najważniejsze takie lekcje inwestowania, które mi zostały, co działa, tak? Bo wiem, że będzie też dużo młodych inwestorów, więc postaram się to zebrać w krótkich, sensownych takich bulletach, co po czasie, po jakichś tam parunastu latach na rynku uważam, że ten rynku działa, nie działa. Oczywiście moim spojrzeniem, ale no mam wrażenie, że może to paru osobom ułatwić.
Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję w takim razie. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał.
Radek Obrowski.